Poranek wnet, Siemianowic Śląskich, ta piosenka, która przed chwilą została zagrana, nigdy się nie zestarzeje. Ray Charles, Hit the Road. Jack, 24 sierpnia 2018 roku, Siemianowice Śląskie, kolejny dzień naszej trasy, iskra źródła niepodległości. Słońce zaczyna tutaj świecić na rynku siemianowickim, a w naszym studiu kolejny gość, pan poseł Jerzy Polaczek. Dzień dobry.
Witamy o poranku ze Śląska.
Minister transportu, tak wtedy się nazywało, w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości wiele lat temu, poseł ze Śląska, tutaj poseł w m.in. Komisji Infrastruktury, a obecnie kandydat na prezydenta Piekar Śląskich, tak?
Wszystko się zgadza.
Do Piekar Śląskich zaraz przejdziemy, a zajmijmy się sprawą chyba na Śląsku najważniejszą, czyli górnictwem. Ja wiem, że pan poseł zajmuje się bardziej infrastrukturą tutaj od tej strony, ale nie wiem, na ile pan podziela krytyczną diagnozę tutaj naszego poprzedniego gościa, ale chciałem zapytać się, jak pan patrzy na tą taką sytuację, że Polska, kraj górniczy, sprowadza węgiel z innych krajów, na przykład z Ukrainy. Coś nie działa chyba, prawda?
To jest bardzo wiele różnych przyczyn tego stanu rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, że sektor górniczy kilka lat temu, w okolicach 2014 roku, był realnie w stanie kodeksowej upadłości przy zaniechaniu jakichkolwiek inwestycji początkowych, tak zwanych, czyli w gruncie rzeczy wyczerpywaniu w sposób prosty tych zasobów, gdzie odkładanie inwestycji bardzo negatywnie odbija się później na zdolności do utrzymania dobrego rytmu produkcji, na kwestiach jakościowych, nie mówiąc również o wielu innych aspektach związanych z, mówiąc w jednym zdaniu, z kondycją całego tego sektora. Tutaj na Śląsku myślę, że też historycznie tak osadzonego w historii przemysłów w Polsce i tutaj w regionie, że by nam nie starczyło godzin, żeby to omówić, ale zwracam uwagę na to, że przede wszystkim dzisiaj w 2018 roku mamy inną sytuację gospodarczą. Po pierwsze, sektor górniczy zaczyna być rentowny. Wymagało to bardzo wielu decyzji, również mniej popularnych i takich, które przede wszystkim wytwarzały również model nowoczesnego zarządzania sektorem węglowym wspólnie z energetyką. Do tego, jeśli dołożymy bardzo wiele innych kwestii z otoczenia tego przemysłowego tutaj na Górnym Śląsku, który przecież się zmienia, to warto dzisiaj powiedzieć jedno, że produkt, ta część produktu krajowego brutto wytwarzana z regionu tutaj województwa śląskiego dzisiaj wygląda tak, że sam sektor górniczy to jest niecałe 20% tego, co stanowi o potencjale przemysłowym Górnego Śląska i województwa śląskiego, a bardzo wiele przybyło tutaj przemysłu innowacyjnego, motoryzacyjnego, logistyka, nauka, innowacje, także myślę, że to bardzo dobrze również wpisuje się w bardzo wiele tych elementów programowych realizowanych, myślę, że dość skutecznie przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Kandyduje pan na prezydenta Piekar Śląskich. Piekary Śląskie, jak tak w Polsce by kogoś zapytać, pewnie głównie byłyby znane z tej słynnej pielgrzymki mężczyzn dorocznej. Właśnie dlaczego chce pan być prezydentem Piekar Śląskich?
Piekary to jest tożsamość również Górnego Śląska. To jest miasto z ogromnymi tradycjami. Z jednej strony, tak jak pan wspomniał, największa, można powiedzieć, pielgrzymka męska w ogóle w Europie, jaka jest, i można powiedzieć też takie pewne centrum nauczania społecznego, co bardzo mocno również oddziaływało pozytywnie w czasie, kiedy nie było wolności, czyli przed 1989 rokiem, ale dzisiaj to jest miasto, które wymaga również odpowiedzialności i dobrego rozwoju, dobrego inwestowania, dobrego pozyskiwania środków europejskich, wpisywania również strategii rozwoju miasta w politykę metropolitalną jako sprawozdawca, można powiedzieć współinicjator również rozwiązań metropolitalnych w Polsce. Wcześniej jako minister transportu, jako wieloletni poseł, mógłbym w tej sprawie tutaj szereg ciekawych informacji przekazać, ale zwróciłbym uwagę, że skutkiem tych decyzji rządu, parlamentu w bieżącej kadencji, czy wprowadzenia do realnego życia takich rozwiązań ponadlokalnych, które mają swoje również prorozwojowe znaczenie, to jest integracja transportu publicznego w obszarze kilkudziesięciu gmin zajmowanych i można powiedzieć liczących ponad 2 300 000 mieszkańców. To jest bardzo znaczące zadanie, nie mówiąc o również koordynacji bardzo wielu elementów polityki przestrzennej, inwestycji ponadlokalnych, inwestycji drogowych, Śląskiej Kolei Aglomeracyjnej, promocji i tak dalej, i tak dalej.
Czy ten system tutaj właśnie, jeśli chodzi o transport na Śląsku, można powiedzieć, że to jest rzeczywiście jeden zintegrowany system, czy to jest jakoś
tak? To jesteśmy dopiero w tym momencie właśnie, w którym ten proces się odbywa. Jest oczywiście przez nas obserwowany dzisiaj przeze mnie jako posła, wiceszefa Komisji Infrastruktury, przez, myślę, opinię publiczną, ale to jest przede wszystkim dzisiaj również realna odpowiedź państwa, czyli rządu, parlamentu na potrzeby zdynamizowania tego obszaru przemysłowego, który właśnie poprzez charakter tych zmian, czyli jakieś pewne odchodzenie od tej pozycji dominującej sektora górnictwa węgla kamiennego, po prostu nadaje się temu regionowi, temu obszarowi naszego kraju, Górnego Śląska, pewien nowy wizerunek, również nowoczesny, ale oparty właśnie i osadzony bardzo głęboko w tych realiach etosu pracy, szacunku dla tej pracy, w tej śląskiej tradycji, bardzo mocno tutaj również choćby identyfikowanej tutaj właśnie w Siemianowicach Śląskich, przecież miejscu urodzenia Wojciecha Korfantego, jednego z patronów naszej niepodległości. To są wszystko wartości, oczywiście ta ostatnia, bardzo bym powiedział, taka niematerialna, ale znacząca w historii Górnego Śląska i Polski, ale trzeba iść w przyszłość wiedząc o własnej historii. To jest kwestia, którą nie możemy pominąć.
Pan powiedział, że ten węgiel przestaje być tutaj dominującym czynnikiem gospodarczym. Czy jest w ogóle jakiś plan, czy jest jakiś pomysł taki na przyszłość, nie tylko tak reagowanie na doraźne kryzysy, ale na przyszłość, jak ma wyglądać ten profil przemysłowy Śląska? Ile tego węgla kamiennego chcemy wydobywać, ile tych kopalni chcemy zachować?
No to jest oczywiście kwestia konkurencyjności węgla i dzisiaj efekty, które obserwujemy, no przede wszystkim przejawiają się w kondycji tego sektora, który uzyskuje bardzo dobre dodatnie wyniki finansowe, czego nie było od lat. No to jest kwestia, którą warto, że tak powiem, zauważyć, że funkcjonujemy tutaj na Górnym Śląsku bez potężnych napięć społecznych, bez protestów społecznych, których byliśmy tutaj wspólnie świadkami w 2014, na początku 2015 roku, kiedy sytuacja tej branży była dramatyczna i ona wynikała z zaniechań. Natomiast oczywiście, że kwestia relacji, bym powiedział, importu, źródeł tego importu, to jest już reakcją instytucji państwowych. To jest obszar również w pewnym sensie regulowany i powinien być regulowany przez państwa. Warto na koniec jeszcze do tego dodać, że pomimo tych wszystkich redukcji, jakie tutaj obserwowaliśmy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, nadal połowa wszystkich zatrudnionych pracowników w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Unii Europejskiej nadal, że tak powiem, jest tutaj zatrudniona na tej części Polski, na Górnym Śląsku, mimo że to jest już liczba nie kilkuset tysięcy, a około 100 tysięcy.
Obserwuje pan, rozumiem, jako poseł Komisji Infrastruktury i kiedyś minister transportu pracę resortu odpowiedzialnego za infrastrukturę. Jak po tych 3 latach można podsumować, co się udało zrobić, co się nie udało, czego się nie udało
to
zrobić?
Tutaj zwróciłbym uwagę na to, że jeszcze jakbyś odwołując się tutaj do obszaru województwa śląskiego, wczoraj odbyła się konferencja taka programowa Prawa i Sprawiedliwości z kandydatami właśnie do wyborów samorządowych, gdzie pokazaliśmy kilka takich priorytetów z obszaru właśnie infrastruktury, służby zdrowia, gospodarki. Zwróciłbym uwagę tylko na liczby, które dotyczą województwa śląskiego i nakładów w najbliższych latach. To jest inwestycje drogowe na poziomie około 13 miliardów złotych, inwestycje kolejowe na poziomie około 8 miliardów złotych, inwestycje przemysłowe na poziomie około 10 miliardów złotych, inwestycje w służbie zdrowia na poziomie ponad 500 milionów złotych tylko w tym regionie. No, widać poprzez tylko te odniesienie do jednego z województw, że jesteśmy w czasie bezprecedensowych nakładów na modernizację infrastruktury transportowej Polski. Efektem tego jest z jednej strony budowanie konkurencyjnej pozycji regionu, wyrównywanie przecież tych szans. No, można się odwołać dzisiaj choćby do tych kluczowych decyzji rządu i Ministerstwa Infrastruktury przywracających znaczenie realizacji polskiego odcinka Via Carpatia. No, to jest właśnie ta polityka wyrównywania szans i konkurencyjności różnych regionów Polski. Jako inicjator w 2006 roku tego projektu mogę tylko wyrazić z tego powodu ogromne zadowolenie i to również wiąże bardzo często te inwestycje w ramach bilateralnych porozumień z naszymi sąsiadami, z naszymi partnerami, z naszymi przyjaciółmi, z Czechami, Słowakami, Litwinami, Węgrami itd., itd.
Po okresie poprzednich rządów pozostała między innymi sprawa tych polskich firm, które poniosły straty współpracując z Rzeczpospolitą Polską. Zdaje się, jeżeli mam dobre informacje, że część tych przedsiębiorców uważała, że nie do końca w porządku są potraktowani również po wyborach, że powiedziano im, że mają iść po prostu do sądów. Wiadomo, jak sądy działają. Czy pan poseł jakoś śledził te sprawy?
Tak, bo z jednej strony czym innym jest taka właśnie indywidualna pomoc ukierunkowana na bardzo skrajne przypadki, które czy znamy, czy mieliśmy z nimi do czynienia. Czym inną kwestią jest rozstrzygnięcie ustawowe albo państwowe związane z kwestią rozliczenia ogromnych, dramatycznych zaszłości, jakie właśnie wynikały z zaniedbań poprzedników, a przypomnę, że ta skala sporów tylko w relacjach między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a generalnymi wykonawcami w poprzedniej kadencji przekraczała ponad 10 miliardów złotych i w tym również mieściła się ta część roszczeń, która wynikała ze zniszczenia około 1/3 polskiego rynku podwykonawczego. Warto tutaj zwrócić uwagę na konferencję Ministerstwa Sprawiedliwości sprzed kilku tygodni zapowiadającą inicjatywę tutaj ustawodawczą związaną właśnie z tym tematem, który pan pytał, który dotyka również i dotknął wielu przedsiębiorców współdziałających na inwestycjach tego budownictwa drogowego czy kolejowego w poprzednich latach.
Taki duch, który dominował w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, był taki, że inwestujemy przede wszystkim w te największe metropolie, przede wszystkim w te obszary rozwinięte. One miały pociągnąć te obszary mniej rozwinięte za sobą. Już nie będę tam przypominał tych cytatów przedstawicieli establishmentu ówczesnego, co sądzili o tak zwanej Polsce Wschodniej, ale czy teraz to zostało, bo wśród tych postulatów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości było odejście od takiej polityki, właśnie traktowanie Polski jako pewnej całości, a nie jako takich dzielnic, które ma się odrębnie traktować. Czy ten duch właśnie takiego gorszego traktowania regionów źle rozwiniętych został już wycofany?
No, myślę, że na pewno nastąpiła tutaj korekta programowa rządu i Prawa i Sprawiedliwości po to, aby właśnie odwrócić tą tendencję wypłukiwania z tego obszaru, bym powiedział, różnych części, różnych regionów województw w Polsce, tych wartości intelektualnych, zasysania części tego rynku pracy na obszary metropolitalne. Dzisiaj myślę dobrą odpowiedzią po to, aby to wzmocnić, to jest udział i decyzje w wyborach samorządowych na poziomie sejmików wojewódzkich 21 października. No, jak gdybym się odwołał tutaj do przykładu z regionu, z którego pełnię mandat, to mógłbym troszkę tak, to nie jest żartobliwa uwaga, wręcz przeciwnie, poważna, zadać publicznie pytanie, jak to jest z rozrostem biurokracji, że Urząd Marszałka Województwa Śląskiego zatrudnia około 1400 osób. To jest niebywały po prostu wzrost administracji tej publicznej. Widać, że to jest niekontrolowalne. To jest, bym powiedział, również niosące koszty finansowe wpływające na budżet każdego z województw. I to skutkiem tego właśnie, tej bardzo takiej dość frywolnej polityki w wielu miejscach, jaką obserwowaliśmy, jest ogromne zadłużenie. Zadłużenie czasami do prawie maksymalnych wskaźników dopuszczalnych przez organy kontroli, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to jest również temat na poważną debatę o stanie kluczowych instytucji samorządowych, zwłaszcza szczebla wojewódzkiego, o ich zdolności do tego, aby w najbliższych latach, tworząc te inwestycje, współtworząc te inwestycje prorozwojowe, nie tylko infrastrukturalne, mogły po prostu generować wkład własny do pozyskiwania środków europejskich, bo to jest narastający problem w bardzo wielu miastach. Mamy przecież niedawno decyzję dotyczącą likwidacji jednej z gmin na terenie Polski, Maszewicze, gdzie doszło do kompletnego bankructwa systemu finansów tych lokalnych. I warto po prostu na takie przykłady zwracać uwagę, analizując te studium przypadku, po to, aby po prostu nie powielać jakichś dramatycznych scenariuszy tu i ówdzie, bo to jest, bym powiedział, rujnujące dla wspólnoty lokalnej. Wspólnota lokalna, rodzina, województwo to jest bardzo ważny punkt odniesienia dla mieszkańców, dla wielu wyborców, dla ludzi, którzy są związani uczuciowo z ziemią, na której się urodzili, na której mieszkają i dla której pracują.
Jako młody poseł pamięta pan zapewne jeszcze czasy, wtedy młody poseł, pamięta pan czasy akcji wyborczej Solidarność, reformy administracyjnej. Jak pan sądzi, ten system tych właśnie marszałkowie, powiaty, województwa, ten cała wielka drabinka, którą sobie wtedy zafundowaliśmy, czy nie czas, żeby to zmienić?
No przede wszystkim, jeśli chodzi o reformę samorządową, przede wszystkim warto zanalizować i rozstrzygnąć tutaj kluczowe kwestie dotyczące zdolności wypełnienia powiatów ziemskich do realizacji zadań publicznych, jakie zostały nałożone na tą strukturę samorządową, bo to jest w mojej ocenie jako posła, jako polityka, bardzo często krytykowane przez przedstawicieli po prostu tych wspólnot lokalnych, którzy widzą bardzo często, no mówiąc dyplomatycznie, dość mało dynamiczną aktywność takich struktur powiatowych wypełniają zadań publicznych. Dzisiaj jest to najbardziej, mi się wydaje, zidentyfikowany problem, na którym się należy pochylić i trzeba po prostu, jakbyś odnosząc się do samych wyborów samorządowych na poziomie również państwa, dokonać takiej analizy mapy powiatowej w Polsce, ich zdolności do wypełnienia po prostu zadań i przede wszystkim kondycji finansowej na najbliższe lata, po to, aby również uniknąć jakiegoś negatywnego scenariusza hamującego po prostu rozwój wspólnot ponadlokalnych.
W Warszawie wczoraj kolejny raz doszło do jakichś burzliwych wydarzeń związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości i z protestami wobec tej reformy. Czy tutaj na Śląsku w wyborach samorządowych pan poseł sądzi, że te konflikty odegrają jakąś rolę?
Konflikty, no myślę, że bardzo często ta postawa negacji w stosunku do władzy publicznej ma charakter po prostu kompletnie irracjonalny i najlepszym mechanizmem po to, żeby w tej sprawie wyrazić głos, są wybory raz na 4 lata i wszyscy to powtarzamy, że trudno przyjmować jako rzecz normalną takie zdarzenia jak choćby okupacje Krajowej Rady Sądownictwa wczoraj, czy jakieś różnego rodzaju mniej czy bardziej absurdalne, czy czasami komiczne w swojej wymowie protesty, które są antytezą po prostu dobrych mechanizmów demokratycznych i po prostu takich, bym powiedział, procesów, które są i powinny być oceniane w sposób bardziej dojrzały, mniej populistyczny, ale jak widzę, tutaj opozycja parlamentarna w Sejmie przyjęła po prostu takie modus operandi w tej kadencji. No, gdyby się odwołać do początku tej kadencji, no, mieliśmy przecież kilkudziesięciodniowy protest polegający na okupowaniu sali sejmowej, także mnie już tu już nic nie zdziwi. Jak trochę ktoś ze znajomych powiedział, to już jest na takim etapie, że gdyby nawet tygrys przebiegł przez salę sejmową, to myślę, że mało kogo by to już zdziwiło, ale mówię, odnoszę to do działań opozycji parlamentarnej i metod, jakie wybiera.
Miejmy nadzieję, że tygrysy jednak po Sejmie biegać nie będą, chociaż nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Jerzy Polaczek.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzymy Śląski. Wszystkim słuchaczom Radia Wnet na Śląsku i w Polsce.
Śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękujemy. Kandydat na prezydenta Piekar Śląskich. A w Poranku Wnet, proszę państwa, minęła właśnie, nie, za chwilę minie godzina 9 i teraz będzie taka piosenka, która podobno nawet obchodziła ostatnią urodzinę, ale pięknym piosenkom, tak jak pięknym kobietom, nie będziemy zaglądać w metrykę. Beatlesi i Hey Jude. Trzecia godzina Poranka Wnet, 28 sierpnia, Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas przez następną jeszcze godzinę. Jesteśmy dzisiaj w Siemianowicach Śląskich, ale teraz dzwonimy do Warszawy. Tam jest pan redaktor Marcin Wikło, Tygodnik w sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W Tygodniku w sieci artykuł Marka Wikło i Marcina Wikło, przepraszam, i Marka Pyzy. Brudna kasa na polski Majdan. Rzecz dotyczy sprawy fundacji pana Bartosza Kramka i pani Ludmiły Kozłowskiej, którą rząd polski ostatnio podobno brutalnie usunął z Unii Europejskiej. Jest to przejaw totalitaryzmu, faszyzmu i strasznych rzeczy, które w Polsce się dzieją. Panowie zajęli się dość dokładnie tym środowiskiem i co z tego zajęcia się wynikło?
No, wynikło to, że zawsze warto iść tropem pieniędzy, bo jeżeli pytamy o intencje, no to gdzieś tam idąc tropem tych pieniędzy, te intencje prawdziwe można odczytać. Czy to było rzeczywiście brutalne zajęcie się panią Ludmiłą Kozłowską? Owszem, to dosyć radykalne posunięcie, wydalenie jej ze strefy Schengen, ale ja po rozpoznaniu dokumentów, po przeanalizowaniu działalności Fundacji Otwarty Dialog, bo o niej mówimy, pani Ludmiły Kozłowskiej i męża Bartosza Kramka, nie mam wątpliwości, że to była słuszna decyzja. I rzeczywiście rozumiem, dlaczego polskie służby uznały panią Ludmiłę Kozłowską za osobę zagrażającą bezpieczeństwu Polski i za persona non grata w kraju. Idąc tropem tych pieniędzy, no mamy taką instytucję, która, czyli Fundację Otwarty Dialog, która broni zawzięcie zupełnie nieprzypadkowych osób, bo to są zazwyczaj oligarchowie ze wschodu, którzy mają mnóstwo pieniędzy i są oskarżeni w swoich krajach o malwersacje finansowe, ale nie takie sobie drobne na $1000, tylko mówimy tutaj o miliardach dolarów. To są pieniądze, za które można finansować różne ruchy, nawet światowe, jak się w końcu okazało i prawdziwą swoją twarz w ubiegłym roku odkrył pan Bartosz Kramek. Chodzi także o przewrócenie polskiego rządu, demokratycznie wybranego rządu Zjednoczonej Prawicy.
Skąd te pieniądze się wzięły, skoro panowie tropem tych pieniędzy poszli?
No, wystarczy spojrzeć tak, no, niby największymi darczyńcami są Fundacji Otwarty Dialog, są pan Petro Kozłowski, czyli brat pani Ludmiły Kozłowskiej. Tutaj powiedzmy, skąd on ma pieniądze. On dorobił się w Sewastopolu, na Krymie, bo stamtąd pochodzi rodzina Kozłowskich. On wskrzesił jeden z zakładów, który produkował oświetlenie, zakład Majak, który produkował oświetlenie dla stoczni rosyjskich i nadal z tymi stoczniami rosyjskimi robi interesy. To są zakłady objęte embargiem amerykańskim, więc już tutaj można mówić o jakichś niejasnych interesach albo interesach nie z tymi ludźmi, z którymi byśmy chcieli robić interesy. Natomiast też bardzo duże kwoty, po kilkaset tysięcy na swoją fundację wpłacali i pan Bartosz Kramek, i pani Ludmiła Kozłowska. No i wypadałoby zapytać, skąd ci młodzi ludzie mają takie pieniądze. Trochę mówią o bogatej rodzinie, trochę mówią o dobrze prosperującej firmie. I rzeczywiście firma Silk Road, czyli jedwabny szlak, która należy do pana Bartosza Kramka i w zarządzie jest tam również pani Ludmiła Kozłowska, to jest firma, która dostawała jakieś, no nie wiem za co, ale naprawdę sowite opłaty od firm zarejestrowanych w rajach podatkowych. Seychelles, Belize, także od firm występujących w Panama Papers w kontekście przewrotu finansowego w Mołdawii, takiego pewnej defraudacji, która gdzieś doprowadziła na skraj bankructwa ten niewielki kraj. Więc mówimy o pieniądzach niewiadomego pochodzenia, używanych pośrednio, no tak już idąc dalej tym tokiem myślowym, do tego, aby gdzieś sfinalizować to między innymi w Polsce i próbować wpływać tutaj na demokratycznie wybrane wybory. I to jest jakby takie najprostsze wytłumaczenie, dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała panią Ludmiłę Kozłowską za niebezpieczną dla polskiego państwa.
No ale na razie to, o czym pan mówi, no to wynika raczej za przedmiot działań dla Urzędu Skarbowego. No jakaś typowa fundacja, która bierze pieniądze nie wiadomo skąd od firm zarejestrowanych w rajach podatkowych. Jeszcze nie widzę tutaj zagrożenia dla Rzeczypospolitej.
No widzi pan, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego widzi, ponieważ patrzy zapewne dwa kroki dalej niż pan w tym momencie. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy tylko na przepływy finansowe, to niech Urząd Skarbowy się temu przygląda. Kontrola skarbowa jest zresztą prowadzona właśnie z prokuraturą w Fundacji Otwarty Dialog i tam są wątpliwości co do zwolnień podatkowych, ale to jakby zupełnie na marginesie tego wszystkiego, bo jeszcze kilkaset tysięcy być może Fundacja Otwarty Dialog nie zapłaciła, a powinna zapłacić, znaczy uzyskała nieprawidłowe zwolnienie z podatku, być może. To jest kwestia ustalania. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego no, widzi pewne przepływy finansowe właśnie z tych krajów, od oligarchów, z byłych krajów postsowieckich. I to są pieniądze, no umówmy się, no, jeżeli mówimy o Ukrainie, jeżeli mówimy o Kazachstanie, jeżeli mówimy o Mołdawii, tam nie było żadnych ukraińskich, kazachskich czy mołdawskich pieniędzy. To są wszystko fortuny powiązane z Moskwą i gdzieś z Moskwy pochodzące. I jeżeli takie jest modus operandi, także przez te raje podatkowe te pieniądze się przesyła do różnych instytucji, które mają wpływać na stabilność bądź niestabilność demokracji w krajach takich jak Polska między innymi. No wiadomo, że destabilizacja sytuacji w Polsce, no to by była coś wymarzonego dla Rosji. To oczywiście to, o czym mówię dokładnie w tym momencie, to są pewne takie poszlaki, ale są analizy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, takie słyszeliśmy o takich, które mówią, że w pewnym momencie w finansującym fundację najbardziej był właśnie Muchtar Abliazow, czyli kazachski oligarcha, kiedyś bliski człowiek Nursultana Nazarbajewa, prezydenta Kazachstanu, który rządzi tym krajem naprawdę twardą ręką. Później został oskarżony Abliazow o zdefraudowanie naprawdę gigantycznych pieniędzy, tutaj mówimy o miliardach dolarów, i gdzieś Fundacja Dialog bardzo zaangażowała się w obronę czego? Czy demokracji w Kazachstanie? Otóż nie, właściwie tylko i wyłącznie Muchtara Abliazowa, bo taki jest modus operandi Fundacji Otwarty Dialog. Kiedyś nazwaliśmy to Fundacją Frontem Obrony Bogatych, bo rzeczywiście już po raz kolejny wtedy wydało się, że ktoś, kto na wschodzie ma problemy z malwersacjami, jest oskarżony o malwersację, a jest bogatym człowiekiem i gdzieś musi zwiewać, bronić się przed deportacją, to może liczyć na Fundację Otwarty Dialog. Tam mu na pewno pomoże i będzie nawoływała do tego, aby do takiej deportacji nie doszło.
Finansami tej fundacji zajął się kiedyś pan Marcin Rej, bloger, który prowadził profil Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce. Profil ten zawiesił swoją działalność między innymi wskutek tego, że pan Marcin Rej dostał pismo od prawników pana Kramka, tam zdaje się 500 000, żądano od niego czy jakiejś takiej straszliwej kwoty. On z niejakim zdziwieniem odkrył, że ludzie, którzy występują jako obrońcy niepodległej Ukrainy, dostają pieniądze od podmiotów powiązanych z Federacją Rosyjską, co więcej wręcz z sektorem zbrojeniowym.
No właśnie, bo mówimy, to Marcin Rej bardzo, bardzo dokładnie akurat dopisał. To jest bardzo rzetelna praca, poprzedzona rzeczywiście wielomiesięczną analizą i dokumentów i przepływów. Tam są pewne nieścisłości co do dat czy jakichś tam drobnych kwot, ale przyjąłbym za prawdę to, co napisał pan Marcin Rej w swoim raporcie dosyć obszernym, stu kilkustronicowym. Jeżeli mówimy o tej zbrojeniówce rosyjskiej, no to są właśnie te zakłady, z którymi Petro Kozłowski pracował, dla których pracował, z którymi nawiązywał kontrakt i tutaj mówimy o milionach rubli, które przepływały z tych stoczni rosyjskich do firmy Majak pana Petro Kozłowskiego i stąd te pieniądze wędrowały dalej do Fundacji Otwarty Dialog. No to tutaj już mamy wprost taki przepływ, o którym pan mówi.
Co oni jeszcze właściwie w Polsce robili? Bo pan Kramek stał się znany w momencie, kiedy ogłosił tą swoją słynną instrukcję, w jaki sposób w Polsce wyłączyć państwo, wyłączyć rząd, zorganizować Majdan. Czyli krótko mówiąc, doprowadzić do jakiejś krwawej zawieruchy. Ale na co jeszcze szła ich?
Tak? To jest taka druga popularność jakby Bartosza Kramka w Polsce, bo pierwsza nadeszła w 2014 roku, kiedy Fundacja Otwarty Dialog tak naprawdę wykreowała się na pierwszego pomagającego z terenu Polski osobom na Euromajdanie. Oni zorganizowali taki transport kamizelek kuloodpornych i hełmów dla dziennikarzy, którzy gdzieś poruszali się w okolicach Euromajdanu w Kijowie. I to było takie obłaskawianie sobie opinii publicznej. Oni wtedy, i to zadziwiające, to mówią teraz osoby, które wtedy były blisko tych tematów. Ja do końca z własnego doświadczenia tego nie do końca pamiętam, ale osoby, które były wtedy blisko tych relacji polsko-ukraińskich, mówią o tym, że to była zadziwiająco dobrze zorganizowana fundacja, jak na takie rękodzieła, można powiedzieć, tak? Bo zazwyczaj, jeżeli mówimy sobie taka fundacja, pomoc, jakieś zbiórki, to pewnie wolontariusze, raz zrobimy coś lepiej, raz gorzej, a tam zawsze było wszystko profesjonalnie, zawsze było logo, bardzo dbano o ten PR. Fundacja Otwarty Dialog miała pieniądze na przykład na takie wyjazdy studyjne, organizowane między innymi polityką i to polityką różnych opcji, bo była tam i pani Małgorzata Gosiewska z PiS, Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej i inni politycy z innych ugrupowań, więc jakby skupiali wokół siebie taką uwagę, kreowali się na tych głównych obrońców ukraińskiego Majdanu, czy też pomocników ukraińskiemu Majdanowi i w ten sposób zaskarbiali sobie taką życzliwość. To było imponujące. Młodzi, fajni ludzie, którzy w ten sposób pomagają, nie jakby wychodzą poza tylko hasła, tylko rzeczywiście coś realnie robią. No w tym 2017 roku, latem, po ogłoszeniu tego manifestu Bartosza Kramka, okazało się, że to jednak jest fundacja absolutnie jednostronna politycznie, przynajmniej na tym odcinku polskim. Wystarczy spojrzeć zresztą na Radę Fundacji, kto tam zasiadał przez lata, pan profesor Marek Chma i Jacek Świeca, czyli współpracownik pana Marka Dukaczewskiego, Andrzej Wielowiejski, były senator, ojciec dziennikarki Gazety Wyborczej Dominiki Wielowiejskiej, pan Bogusław Stanisławski z Amnesty International, czy też pan Wojciech Mądrzycki, przewodniczący Instytutu Lecha Wałęsy. No dali Bóg, trudno tych ludzi podejrzewać o jakąś sympatię dla obecnie wybranego rządu Zjednoczonej Prawicy. I jest też inna teoria na temat tego, dlaczego pan Kramek tak w 2017 roku wyskoczył z tym manifestem. Być może już czuł, że ktoś prześwietla jego finanse jego firmy i po takim manifestie, no teraz wszystko można powiedzieć, że jest jakby represją i reperkusją polityczną, że to ten reżim pisowski się do niego dobiera, do niego, do jego żony, do jego rodziny, do jego firm. I tak naprawdę wszystko już teraz może być sprawą polityczną. Gdyby bez tego manifestu ktoś prześwietlił finanse Kramka i Kozłowskiej, no to byłyby to po prostu podejrzane historie między tymi rajami podatkowymi, Rosją, Mołdawią, Kazachstanem, Ukrainą a Polską. A tak jakby wszystko, co w tej chwili w Polsce może mieć łatkę polityczną, to tak się to, taką łatkę się do tego przypina i to jest po prostu łatwiejsze do wytłumaczenia. Być może Bartosz Kramek trochę się spalił właśnie po to, żeby mieć taką linię obrony w tym momencie, co zresztą się dzieje i z niej korzysta.
No właśnie, dzieje się, to na zakończenie, bo tutaj różne postacie prominentne życia publicznego w Polsce występują w obronie pana Kramka i pani Kozłowskiej, ale nawet wypowiedział się pan Verhofstadt z Parlamentu Europejskiego, szef frakcji liberalnej. Nikt mu tam nie może powiedzieć, że to chodzi o pieniądze rosyjskiego sektora zbrojeniowego?
No może i może mu powiedzieć, no ale rzeczywiście Fundacja Otwarty Dialog to jest taka instytucja, która działała również w Brukseli, również przy Komisji Europejskiej i pewnie przy wsparciu i sympatii właśnie takich osób jak pan Verhofstadt. No ale spójrzmy na to grono wzajemnej adoracji, które podpisało się pod tym listem protestacyjnym wobec wydalenia Ludmiły Kozłowskiej. Tam przecież i wspaniały prezydent Lech Wałęsa, i niezwykły minister Radosław Sikorski, i ekstra europosłanka Róża Thun, więc jakby takich osób naprawdę nie brakuje, to oni teraz bronią. Czy wiedzą, kogo bronią, czy też są ciągle oczadzeni, oczarowani tą Fundacją Otwarty Dialog, no tutaj mam wątpliwości. Jeżeli by wiedzieli, kogo bronią, a nadal to robią, no to jest to jakaś tam polityczna perfidia. Rzeczywiście po przeczytaniu tego naszego tekstu mojego i Marka w tygodniku sieci, no już słyszałem takie opinie, że tylko idiota albo zdrajca może bronić pani Ludmiły Kozłowskiej i udawać, że nie rozumie, dlaczego ona została z Polski wydalona. Po tych powiązaniach finansowych absolutnie niejasnych, które rozjaśniają trochę ten enigmatyczny wcześniej komunikat rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Wydaje mi się, że powinno być dla wszystkich jasne, dlaczego pani Ludmiły Kozłowskiej w Polsce być nie powinno.
Marek Pyza, Marcin Wikła. Artykuł w najnowszym numerze tygodnika w sieci Brudna kasa na polski Majdan, a sprawa Fundacji Otwarty Dialog i tego, któż był jej przyjacielem, to bardzo jest rzecz ciekawa i rozwojowa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.